zbrodnie Jorama i kara za nie. Jozafat spoczął przy swoich przodkach i został pochowany przy swoich przodkach w mieście Dawidowym, a jego syn Joram został w jego miejsce królem. Miał on 6 braci synów Jozafata: Azariasza, Jechiela, Zachariasza, Azariasza, Mikaela i Szefatiasza. Wszyscy byli synami Jozafata, króla judzkiego. Obdarował ich ojciec bogatymi darami w srebrze i w złocie oraz w kosztownościach razem z warownymi miastami Judy. Władzę królewską jednak oddał Joramowi, ponieważ on był pierworodny. Joram więc wziął we władanie królestwo swego ojca i, umocniwszy się, pozabijał mieczem wszystkich swoich braci oraz niektórych książąt Izraela. Joram miał 32 lata w chwili objęcia rządów i 8 lat panował w Jerozolimie. Kroczył on drogą królów izraelskich, podobnie jak czynił dom Achaba, ponieważ córka Achaba była jego żoną. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich. Jednakże Pan nie chciał zniszczyć domu Dawida ze względu na przymierze, które z nim zawarł, gdy mu obiecał, iż da mu przed sobą ród na zawsze. Za jego to czasów Edom wyrwał się spod władzy Judy i wybrał sobie króla. Wtedy więc Joram wraz ze swoimi dowódcami i ze wszystkimi rydwanami przekroczył granicę. Wstawszy potem w nocy, pobił Edomitów, którzy go otaczali, wraz z dowódcami rydwanów. I wyrwał się Edom spod władzy Judy aż po dziś dzień. W tym samym czasie wyrwała się także Libna spod jego władzy, ponieważ opuścił on Pana, Boga swych ojców. On też ustanowił wyżyny na górach judzkich i doprowadził do wiarołomstwa mieszkańców Jerozolimy, wiodąc Judę na złą drogę. Przyszło potem do niego pismo od proroka Eliasza tej treści. Tak mówi Pan, Bóg twego praojca Dawida. Ponieważ nie postępowałeś drogami swego ojca Jozafata, ani drogami Asy króla judzkiego, lecz postępowałeś drogą królów izraelskich i doprowadziłeś Judę oraz mieszkańców Jerozolimy do wiarołomstwa, jak wiarołomny był dom Achaba, ponadto wymordowałeś swoich braci i rodzinę swego ojca, lepszych od ciebie. Oto Pan uderzy cię wielką klęską, jakiej dozna twój naród, twoi synowie, twoje żony i cały twój majątek. Ciebie zaś samego dotknie ciężkimi chorobami, chorobą wnętrzności. W końcu z powodu tej choroby w ciągu 2 lat wyjdą ci wnętrzności. Poruszył też Pan przeciw Joramowi wrogiego ducha Filistynów i Arabów, którzy mieszkali obok Kuszytów. Wkroczyli więc do Judy, zniszczyli ją, zabierając cały majątek, jaki znalazł się w pałacu królewskim. Ponadto uprowadzili jego synów i żony, tak iż nie został mu żaden inny syn poza Joachazem, najmłodszym z jego synów. Po tym wszystkim dotknął go Pan nieuleczalną chorobą wnętrzności, która trwała 2 lata, aż w końcu 2 roku, gdy nadeszła ostatnia chwila, wyszły mu wnętrzności na skutek choroby i zmarł wśród dokuczliwych boleści. A lud jego nie spalił mu kadzidła, jak palił jego przodkom. W chwili objęcia rządów miał on 32 lata i 8 lat panował w Jerozolimie. Odszedł tak, iż nikt go nie żałował. Pogrzebano go w mieście Dawidowym, ale nie w grobach królewskich. Rządy Ochozjasza. Na jego miejsce mieszkańcy Jerozolimy obrali królem najmłodszego jego syna Ochozjasza. Wszystkich bowiem starszych braci wymordowała zgraja, która z Arabami weszła do obozu. Został więc królem Ochozjasz, syn Jorama, króla judzkiego. W chwili objęcia rządów Ochozjasz miał 22 lata i panował 1 rok w Jerozolimie. Jego matce było na imię Atalia, córka Omriego. Także i on kroczył drogami rodu Achaba, albowiem matka jego dawała mu złe rady. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, jak dom Achaba, ponieważ oni to na jego zgubę byli mu doradcami po śmierci jego ojca. Idąc za ich radą, wyruszył z Joramem, synem Achaba, królem izraelskim, do walki przeciw Hazaelowi, królowi Aramu, do Ramot w Giladzie. Aramejczycy zranili Jorama. Wycofał się więc, aby się leczyć w Izrael, albowiem miał rany, które zadali mu w Harama, kiedy wojował z Hazaelem, królem Aramu. Ochozjasz, syn Jorama, króla judzkiego, przybył do Izrael odwiedzić Jorama, syna Achaba, który był chory. Lecz Bóg zrządził, że Ochozjasz wybrał się z odwiedzinami do Jorama na swoją zgubę. Kiedy bowiem przybył, wyruszył z Joramem na spotkanie Jehu, syna Nimsiego, którego namaścił Pan po to, by zniszczył dom Achaba. podczas gdy Jehu rozprawiał się z domem Achaba, znalazł dowódców judzkich i synów braci Ochozjasza, którzy byli w jego służbie, i zabił ich. Szukano potem Ochozjasza i schwytano go, gdy ukrywał się w Samarii. Zaprowadzono go wtedy do Jehu, który go skazał na śmierć. Pochowano go, mówiąc, jest on synem Jozafata, który szukał Pana z całego swego serca. Nie było wtedy w domu Ochozjasza nikogo, kto by miał dość siły do panowania. Zbrodnie Atalii. Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że syn jej umarł, zabrała się do wytępienia całego potomstwa królewskiego domu Judy. Lecz Joszeba, córka króla, zabrała Joasza, syna Ochozjasza, i wyniósłszy go potajemnie spośród zabijanych synów królewskich, skryła go razem z jego mamką w pokoju sypialnym. Tak to ukrywała go Joszeba, córka króla Jorama, a żona kapłana Jojady, była ona przecież siostrą Ochozjasza, przed Atalią, tak iż ona go nie zgładziła. Przebywał więc z nimi przez 6 lat ukryty w świątyni Bożej, podczas gdy Atalia rządziła w kraju. Zamach stanu przeciw Atalii, Joasz królem. W 7 roku Jojada nabrał otuchy i wciągnął do spisku setników Azariasza, syna Jerohama, Izmaela, syna Johanana, Azariasza, syna Obeda, Maasejasza, syna Adajasza i Elisafata, syna Zikriego. Obeszli oni ziemię Judy i zebrali lewitów ze wszystkich miast judzkich oraz naczelników rodów izraelskich, a potem przyszli do Jerozolimy. Całe to zgromadzenie zawarło układ z królem w świątyni Bożej. Wtedy rzekł im Jojada, oto syn króla, niech króluje, jak zapowiedział Pan o potomkach Dawida. Oto rozkaz, który macie wykonać. 3/3 z was, kapłanów, lewitów i podejmujących służbę w szabat, niech stanie na straży progów, 1/3 przy pałacu królewskim, a 1/3 przy bramie fundamentów, a cały lud na dziedzińcach świątyni pańskiej. Niech nie wejdzie nikt do świątyni pańskiej z wyjątkiem kapłanów i usługujących lewitów. Oni mogą wejść, albowiem są poświęceni, a cały lud niech strzeże Bożych zarządzeń. Niech lewici otoczą króla w krąg, każdy z bronią w ręku. A kto by chciał wejść do świątyni, niech zginie. Bądźcie przy królu, dokądkolwiek się uda. Lewici więc i wszyscy z Judy wykonali wszystko tak, jak im rozkazał kapłan Jojada. Każdy wziął swoich ludzi, tak tych, co podejmują służbę w szabat, jak tych, co w szabat z niej schodzą, albowiem kapłan Jojada nie zwolnił zmian do domu. Kapłan zaś Jojada wręczył setnikom włócznie, tarcze i puklerze króla Dawida, które były w świątyni Bożej. Następnie rozstawił cały lud z bronią w ręku dookoła króla wzdłuż świątyni, od węgła południowego aż do węgła północnego, przed ołtarzem i świątynią. Wówczas wyprowadzono syna króla i włożono na niego diadem i świadectwo, i ogłoszono go królem. Namaścili go Jojada i jego synowie. Wołano też, niech żyje król. Atalia, słysząc wrzawę ludu cisnącego się i wysławiającego króla, udała się do ludu do świątyni pańskiej. Spojrzała, a oto król stoi przy kolumnie przy wejściu, a dowódcy i trąby naokoło króla. Cały lud kraju raduje się i dmie w trąby. Śpiewacy z instrumentami muzycznymi prowadzą śpiewy pochwalne. Atalia więc rozdarła szaty i zawołała — spisek, spisek! Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom dowodzącym wojskiem, mówiąc im — wyprowadźcie ją ze świątyni poza szeregi, a gdyby ktoś za nią szedł, niech zginie od miecza. Kapłan bowiem mówił — nie zabijajcie jej w świątyni pańskiej. Pochwycono ją, gdy dochodziła do wejścia do pałacu królewskiego przy bramie końskiej, i tam ją zabito. Wówczas Jojada zawarł przymierze między Panem a całym ludem i królem, aby byli ludem pańskim. Po czym cały lud kraju wyruszył do świątyni Baala i zburzył ją. Ołtarze jego i posągi potłuczono, a Matana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzami. I Jojada ustanowił straż dla świątyni pańskiej z kapłanów i lewitów, których Dawid podzielił na zmiany w świątyni pańskiej, aby składali Panu całopalenia, jak napisano w prawie mojżeszowym, wśród wesela i śpiewów, według rozporządzeń Dawidowych. Ustanowił też odźwiernych przy bramach świątyni pańskiej, aby przypadkiem nie wszedł tam ktoś nieczysty. Następnie wziął setników, możnych, rządców ludu oraz cały lud kraju i wyprowadził króla ze świątyni. Potem kroczyli przez bramę wyższą do pałacu królewskiego i posadzili króla na tronie królewskim. Cały lud kraju radował się, a miasto zażywało spokoju, a Atalię zaś zabito mieczem. Joasz odnawia świątynię. W chwili objęcia rządów Joasz miał 7 lat i panował 40 lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Sibia z Beerszeby. Joasz czynił to, co było słuszne w oczach pańskich przez wszystkie dni życia kapłana Jojady. Jojada dobrał mu 2 żony, tak iż miał on synów i córki. Potem powstał w sercu Joasza zamiar, aby odnowić świątynię pańską. Zebrał więc kapłanów i lewitów i rozkazał im: wyjdźcie do miast Judy i zbierajcie od całego Izraela pieniądze na coroczne odnawianie świątyni waszego Boga. Pośpieszcie się z tą sprawą. Lewici jednak się nie śpieszyli. Król więc przywołał ich zwierzchnika Jojadę i rzekł mu: dlaczego nie domagałeś się od lewitów, aby przynieśli z Judy i z Jerozolimy na rzecz namiotu świadectwa podatek, który Mojżesz, sługa pański, nałożył na całą społeczność Izraela? Bezbożna bowiem Atalia i jej synowie włamali się do świątyni Bożej i wszystkie przedmioty świątyni pańskiej uczynili własnością Baalów. Ponadto rozkazał król, aby sporządzono 1 skrzynię i umieszczono ją w bramie świątyni pańskiej na zewnątrz. I ogłoszono w Judzie i w Jerozolimie, żeby przynosić Panu podatek, który Mojżesz, sługa Boży, nałożył na Izraela na pustyni. Uradowali się więc wszyscy naczelnicy i cały lud tak, iż przynosili pieniądze i wrzucali do skrzyni, aż ją napełnili. Co pewien czas, kiedy zauważono, iż dużo jest pieniędzy, lewici przenosili skrzynię pod nadzór królewski. Następnie sekretarz króla i nadzorca z ramienia arcykapłana opróżniali skrzynię. Potem odnoszono ją na miejsce. Tak czyniono codziennie, zebrano więc mnóstwo pieniędzy. Król i Jojada dawali je kierownikom robót około świątyni pańskiej. Przy odnawianiu i umacnianiu świątyni pańskiej byli zajęci murarze i cieśle oraz kowale i brązownicy. Robotnicy przystąpili do dzieła i dzięki pracy ich rąk odnawianie posuwało się naprzód. Naprawili zatem świątynię Bożą według jej planu i wzmocnili ją. Kiedy to ukończyli, przynieśli resztę pieniędzy do króla i Jojady, za które sporządzono sprzęty dla świątyni pańskiej, naczynia do służby Bożej i składania ofiar, czasze i inne naczynia złote i srebrne. Codziennie przez wszystkie dni Jojady składano całopalenia w świątyni pańskiej. Potem zestarzał się Jojada i syte życia zmarł, mając lat 130. Pogrzebali go w mieście Dawidowym razem z królami, albowiem dobrze czynił w Izraelu i względem Boga, i względem jego świątyni. Niewierność Joasza ukarana. Po śmierci Jojady przybyli naczelnicy judzcy i oddali pokłon królowi. Król ich wtedy usłuchał. Opuścili więc świątynię Pana, Boga swego, i zaczęli czcić Aszery oraz posągi. Wskutek ich winy zapłonął gniew Boży nad Judą i nad Jerozolimą. Posyłał więc Pan do nich proroków, aby ich nawrócili do Pana i napominali. Oni jednak ich nie słuchali. Wtedy Duch Boży zstąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł: tak mówi Bóg, dlaczego przekraczacie przykazania pańskie? Dlatego się wam nie szczęści, ponieważ opuściliście Pana i On was opuści. Lecz oni sprzysięgli się przeciw Niemu i ukamienowali Go z rozkazu króla na dziedzińcu świątyni pańskiej. Król Joasz zapomniał już o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu ojciec Zachariasza Jojada, i zabił syna. Kiedy zaś ten umierał, zawołał: oby Pan to widział i pomścił, i za to zażądał sprawy. I oto jeszcze w ciągu tego roku wyruszyło przeciw niemu wojsko Aramu. Kroczywszy do Judy i do Jerozolimy, wyniszczyli z ludu wszystkich jego naczelników, a całą swą zdobycz wysłali do króla Damaszku. Choć wojsko Aramu weszło z małą liczbą żołnierzy, Pan jednak oddał mu w ręce wielkie mnóstwo wojska, ponieważ mieszkańcy Judy opuścili Pana, Boga swych ojców. I tak wykonało ono wyrok na Joaszu. Kiedy się od niego oddalili, pozostawiając go ciężko chorym, słudzy jego uknuli spisek przeciw niemu, aby pomścić krew syna kapłana Jojady, i zabili go na jego łóżku. Zmarł i został pochowany w mieście Dawidowym, ale nie złożono go w grobach królewskich. Spiskowcami przeciw niemu byli Zabad, syn Amonitki Shimeat, i Jozabad, syn Moabitki Shimrit. O jego zaś synach, wielkości podatku i odbudowie świątyni Bożego domu napisano w komentarzu do Księgi Królów. A syn jego Amazjasz został w jego miejsce królem. Połowiczna pobożność Amazjasza. 25 lat miał Amazjasz w chwili objęcia rządów, a panował w Jerozolimie 29 lat. Matce jego było na imię Joaddan z Jerozolimy. On czynił to, co jest słuszne w oczach pańskich, ale nie szczerym sercem. Skoro tylko umocnił władzę królewską w swym ręku, zabił tych spośród swych sług, którzy zabili jego ojca, króla. Lecz nie skazał na śmierć ich synów, zgodnie z tym, co jest napisane w Księdze Prawa Mojżeszowego, gdzie Pan przykazał: ojcowie nie poniosą śmierci za winy synów, ani synowie za winy swych ojców. Każdy umrze za swój własny grzech. Zgromadził potem Amazjasz mieszkańców Judy i podzielił ich według rodów, dając im tysiączników i setników dla całego Judy i Beniamina. Dokonał następnie ich spisu od 20 lat i powyżej. Znalazł wtedy 300 tysięcy mężów wyborowych zdolnych do walki, uzbrojonych w dzidę i tarczę. Najął następnie z Izraela 100 tysięcy dzielnych wojowników za 100 talentów srebra. Wszedł wówczas do niego mąż Boży, mówiąc: królu, niech nie wyrusza z tobą wojsko Izraela, bo Pan nie jest z Izraelem ani z żadnym z synów Efraima. Jeśli zaś mnie masz, że się wzmocnisz przez to, osłabi cię Bóg przed wrogiem, albowiem u Boga jest siła, aby pomóc i aby osłabić. Amazjasz zapytał męża Bożego: a co zrobić ze 100 talentami srebra, które dałem oddziałowi wojowników z Izraela? Mąż Boży odpowiedział: Pan ma więcej do dania tobie niż to. Zwolnił więc Amazjasz oddział, który do niego przybył z Efraima, aby wrócili na swoje miejsce. Oni jednak bardzo się rozgniewali na Judę i powrócili do ojczyzny wrąc gniewem. Amazjasz, wzmocniwszy się, wyruszył na czele swego wojska do Doliny Soli, gdzie pobił 10 tysięcy synów Seiru, a 10 tysięcy żywych uprowadzili synowie Judy. Wprowadzili ich potem na szczyt skały i strącili ich ze szczytu skały, tak iż się wszyscy porozbijali. A żołnierze oddziału, które Amazjasz wycofał ze swojej wyprawy na wojnę, rozeszli się po miastach judzkich, od Samarii aż po Bet-Horon, zabijając 3 tysiące ludzi i zabierając wielki łup. Kiedy po rozbiciu Edomitów wrócił Amazjasz, wprowadził bogów synów Seiru i ustanowił ich bogami dla siebie, oddając im pokłon i paląc kadzidło. Zapłonął wtedy gniew Pana na Amazjasza i wysłał on do niego proroka, który mu powiedział: dlaczego szukał bogów tego ludu, którzy nie uratowali ich narodu z twojej ręki? Kiedy on to do niego mówił, powiedział mu król: czy ustanowiliśmy cię doradcą króla? Przestań. Po cóż mają cię uderzyć? Prorok zaprzestał i zawołał: wiem, że Bóg powziął zamiar, by cię zgubić za to, żeś to uczynił i nie usłuchałeś mojej rady. Wtedy Amazjasz, król judzki, naradził się i wysłał posłów do Joasza, syna Joachaza, syna Jehu, króla izraelskiego: przyjdź, a zmierzymy się zbrojnie. A Joasz, król izraelski, przekazał Amazjaszowi, królowi judzkiemu, taką odpowiedź. Cierń na Libanie przesłał cedrowi na Libanie taką prośbę: daj córkę swoją mojemu synowi za żonę. Lecz dziki zwierz, który jest na Libanie, przebiegał i rozdeptał cierń. Mówisz sobie: oto pobiłem Edomitów, skutkiem czego twoje serce uniosło się pychą, by się chwalić. Pozostań teraz w swoim domu. Dlaczego masz się narażać na nieszczęście i masz upaść ty, a razem z tobą i Juda? Lecz Amazjasz nie usłuchał, co było zrządzeniem Boga, który chciał ich wydać w ręce Joasza za to, że szukali bogów Edomu. Wyruszył więc Joasz, król izraelski, i zmierzyli się zbrojnie, on i Amazjasz, w Bet-Szemesz, które należy do Judy. Juda został pobity przez Izraela i uciekł każdy do swego namiotu. Amazjasza zaś, króla judzkiego, syna Joasza, syna Joachaza, pojmał w Bet-Szemesz Joasz, król izraelski, i zaprowadził go do Jerozolimy. Zrobił wyłom w murze Jerozolimy od bramy Efraima aż do bramy węgła na 400 łokci. Zabrał też wszystko złoto i srebro, wszystkie naczynia, które znajdowały się w świątyni Bożej u Obed-Edoma i w skarbcach pałacu królewskiego oraz zakładników, i wrócił do Samarii. Amazjasz, syn Joasza, król judzki, żył jeszcze 15 lat po śmierci Joasza, syna Joachaza, króla izraelskiego. A czyż pozostałe dzieje Amazjasza, od pierwszych do ostatnich, nie są opisane w Księdze Królów Judzkich i Izraelskich. Od czasu, kiedy Amazjasz opuścił Pana, uknuto przeciw niemu spisek w Jerozolimie. Uciekł więc do Lakisz. Urządzono za nim pościg do Lakisz i tam go zabito. Przewieziono go końmi i pogrzebano z jego przodkami w mieście Dawidowym. Gospodarność i potęga wojskowa Ozjasza. Cały naród Judy wziął Ozjasza, który miał wtedy 16 lat, i obrał go królem w miejsce jego ojca Amazjasza. To on obwarował Elat i przywrócił go Judzie, kiedy król spoczął ze swymi przodkami. W chwili objęcia rządów Ozjasz miał 16 lat i panował 52 lata w Jerozolimie. Matce jego było na imię Jekolia z Jerozolimy. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich we wszystkim, tak jak czynił jego ojciec Amazjasz. Dopóki żył Zachariasz, który go uczył bojaźni Bożej, szukał on Pana, a jak długo szukał Pana, Bóg mu szczęścił. Wyruszył wówczas, by walczyć z Filistynami. Zrobił wyłomy w murach Gat, Jabne i Aszdodu, a odbudował miasta w okolicy Aszdodu i w kraju Filistynów. Wspomagał go Bóg przeciwko Filistynom i przeciwko Arabom mieszkającym w gór Baal i przeciwko Meunitom. Także i Amonici płacili daninę Ozjaszowi. Sława jego imienia doszła aż do wejścia do Egiptu, bo stał się on bardzo potężny. Wybudował też Ozjasz baszty w Jerozolimie nad bramą węgła, nad bramą doliny, nad narożnikiem i umocnił je. Wybudował również wieże w pustyni i wykopał liczne cysterny, ponieważ posiadał wiele bydła na szefeli i na płaskowyżu, a także rolników i uprawiających winnice na wzgórzach i w ogrodach, kochał się bowiem w uprawie ziemi. Ozjasz miał wojsko wyćwiczone do walki, gotowe do wyprawy w pole, podzielone na oddziały, obliczone przez pisarza Jejela i nadzorcę Maasejasza, pod rozkazami jednego z dowódców królewskich Hananiasza. Całkowita liczba naczelników rodów nad tymi dzielnymi wojownikami wynosiła 2600. Pod ich rozkazami było wojsko złożone z 37 500 ludzi, wyćwiczonych do walki, pełnych siły do tego, by wesprzeć króla przeciw wrogom. Ozjasz przygotował im, to jest całemu wojsku, tarcze, dzidy, hełmy, pancerze, łuki i kamienie do proc. W Jerozolimie polecił on zbudować machiny wojenne według pomysłu konstruktora do umieszczenia na wieżach i narożnikach, celem ciskania strzał i wielkich kamieni. W ten sposób sława jego rozeszła się daleko, bo doznawał on naprawdę przedziwnej pomocy, aż stał się tak potężnym. Pycha i kara za nią. A kiedy stał się potężny, uniosło się jego serce, aż uległo zepsuciu. Wykroczył przeciw Panu Bogu swemu, wszedł bowiem do świątyni pańskiej, aby złożyć ofiarę kadzielną na ołtarzu kadzenia. Wszedł za nim kapłan Azariasz, a z nim 80 odważnych kapłanów pańskich. Powstali przeciw królowi Ozjaszowi i powiedzieli mu: Ozjaszu, nie do ciebie należy składanie ofiar kadzielnych Panu, lecz do kapłanów. Są oni synami Aarona, na to poświęconymi, aby składać ofiary kadzielne. Wyjdź z miejsca świętego, boś się sprzeniewierzył i nie przyniesie ci to chwały u Pana. Wówczas Ozjasz zapałał gniewem, a w jego ręku była jeszcze kadzielnica. Gdy pałał gniewem na kapłanów, ukazał się na jego czole trąd wobec kapłanów świątyni pańskiej przed ołtarzem kadzenia. Najwyższy kapłan Azariasz i wszyscy inni kapłani zwrócili się do niego, a oto miał on trąd na czole. Natychmiast więc wypędzili go stamtąd. On sam nawet nie spieszył do wyjścia, bo dotknął go Pan. I pozostał król Ozjasz trędowaty aż do dnia swej śmierci i mieszkał w domu odosobnienia, bo wykluczony został ze świątyni pańskiej, podczas gdy Jotam, jego syn, zarządzał pałacem królewskim i sądził lud. Pozostałe zaś dzieje Ozjasza, pierwsze i ostatnie, są opisane przez proroka Izajasza, syna Amosa. I spoczął Ozjasz ze swymi przodkami i pochowano go z jego przodkami na polu obok grobu królów. Mówiono bowiem: on był trędowaty. Syn jego Jotam został w jego miejsce królem. Rządy Jotama. Jotam w chwili objęcia rządów miał 25 lat, a 16 lat panował w Jerozolimie. Matce jego było na imię Jerusza, córka Sadoka. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich, i we wszystkim działał tak, jak jego ojciec Ozjasz, Nie wtargnął jednak jak on do świątyni pańskiej. Ale lud nadal był zepsuty. On to wybudował bramę górną świątyni pańskiej i przeprowadził wiele prac przy murach Ofelu. Budował też miasta w górach judzkich, a w lasach wzniósł zamki i wieże. On to walczył z królem Amonitów i zwyciężył go. W roku tym dali mu Amonici 100 talentów srebra, 10 tysięcy kor pszenicy i 10 tysięcy kor jęczmienia. Podobnie płacili mu Amonici także i w drugim i w trzecim roku. Jotam wzrósł w potęgę, ponieważ utwierdził swoje drogi przed Panem Bogiem swoim. Pozostałe zaś dzieje Jotama, wszystkie jego walki i przedsięwzięcia opisane są w Księdze Królów Izraela i Judy. 25 lat miał, gdy został królem, a 16 lat panował w Jerozolimie. I spoczął Jotam przy swoich przodkach i pochowano go w mieście Dawidowym, a jego syn Achaz został w jego miejsce królem. Odstępstwo Achaza. Achaz w chwili objęcia rządów miał 20 lat, a 16 lat panował w Jerozolimie. Nie czynił on tego, co jest słuszne w oczach pańskich, tak jak czynił jego praojciec Dawid, lecz kroczył drogami królów Izraela, nawet sporządził Baalom posągi ulane z metalu. On to składał ofiary kadzielne w dolinie synów Hinoma i przeprowadził swego syna przez ogień na modłę ohydnych grzechów pogan, których Pan wypędził przed Izraelitami. Składał też ofiary krwawe i kadzielne na wyżynach i pagórkach i pod każdym drzewem zielonym. Kara. Dlatego wydał go Pan Bóg jego w ręce króla Aramu. Pobito go i uprowadzono od niego wielką liczbę jeńców, których zaprowadzono do Damaszku. On zaś sam został wydany w ręce króla izraelskiego, który zadał mu wielką klęskę. Pekach, syn Remaliasza, wymordował wówczas jednego dnia w Judzie 120 tysięcy ludzi, samych dzielnych wojowników, bo opuścili oni Pana, Boga swych ojców. Dzielny wojownik efraimski Zikry zabił wówczas syna królewskiego Maasejasza, zarządcę pałacu Azrikama i namiestnika królewskiego Elkane. Izraelici wzięli do niewoli od swoich braci z Judy 200 tysięcy żon, synów i córek. Pobrali też od nich wielki łup i uprowadzili to wszystko do Samarii. Wystąpienie proroka Odeda. Był tam jednak prorok pański imieniem Odet, który wyszedł przed wojska powracające do Samarii i rzekł im: oto Pan, Bóg ojców waszych, w swoim gniewie przeciw Judzie, wydał ich w wasze ręce i zabiliście ich z okrucieństwem, które dosięgło nieba. Teraz zamierzacie ujarzmić dla siebie synów Judy i Jerozolimy jako waszych niewolników i niewolnice. Tylko czy wy sami nie macie win wobec Pana Boga waszego? Posłuchajcie mnie teraz. Odeślijcie jeńców, których wzięliście spośród waszych braci, bo inaczej spadnie na was płonący gniew pański. Powstali wtedy niektórzy mężowie spośród naczelników, synów Efraima: Azariasz, syn Johanana, Berekiasz, syn Meszilemota, Ezechiasz, syn Szaluma i Amasa, syn Hadlaja, stanęli przed tymi, którzy wracali z wojskiem i rzekli im: nie wprowadzajcie tutaj jeńców, będziemy bowiem winni wobec Pana. Czy zamierzacie powiększyć nasze winy i grzechy? Wina nasza bowiem i tak jest wielka, a płonący gniew pański ciąży nad Izraelem. Żołnierze uwolnili jeńców, a łup zostawili przed naczelnikami i całym zgromadzeniem. Mężowie, imiennie wybrani do tego zadania, zajęli się pokrzepieniem jeńców. Nagich przyodziano odzieżą wziętą z łupu, ubrano ich i obuto, dano im jeść i pić, namaszczono, następnie posadziwszy osłabionych na osłach, wprowadzono ich do Jerycha, miasta Palm, do ich braci, sami zaś wrócili do Samarii. Ponowna niewierność Achaza. W tym czasie król Achaz wysłał posłów do króla asyryjskiego z prośbą o pomoc. Wkroczyli bowiem Edomici i pobiwszy Judę wzięli jeńców. Filistyni także uderzyli na judzkie miasta Szefeli i Negebu, zdobywając Bet-Szemesz, Ajalon, Gederot, Soko wraz z miejscowościami przynależnymi, Timne z miejscowościami przynależnymi, Gimzo z miejscowościami przynależnymi. Tam też osiedli. Stało się to, ponieważ Pan upokarzał Judę ze względu na króla Izraela Achaza, który popierał zepsucie w Judzie i bardzo sprzeniewierzył się wobec Pana. Przybył potem do niego Tiglat-Pileser, król asyryjski, ale przygniótł go raczej niż wspomagał. Chociaż Achaz obrabował świątynię pańską, pałac królewski naczelników, obdarowując tym króla asyryjskiego, i tak nic mu to nie pomogło. W czasie tego ucisku król Achaz nadal sprzeniewierzał się panu. Składał bowiem ofiary bogom Damaszku, którzy go pokonali, i mówił: bogowie królów Aramu dali im pomoc. Będę im składał ofiary, a pomogą mi. Lecz przyczyniły się one do upadku i jego, i całego Izraela. Zabrał też Achaz naczynia świątyni Bożej i pokruszył je. Zamknął bramy świątyni pańskiej, a wystawił sobie ołtarze we wszystkich zakątkach Jerozolimy. W każdym też judzkim mieście ustanawiał wyżyny, aby składać ofiary kadzielne dla obcych bogów, przez co rozgniewał Pana, Boga swych przodków. Pozostałe zaś jego dzieje i przedsięwzięcia, od najwcześniejszych do ostatnich, są opisane w Księdze Królów Judzkich i Izraelskich. Spoczął potem Achaz ze swymi przodkami i pochowano go w mieście w Jerozolimie, ale nie w grobach królów judzkich. Jego syn Ezechiasz został w jego miejsce królem. Oczyszczenie świątyni za Ezechiasza. Ezechiasz objął rządy mając 25 lat i panował 29 lat w Jerozolimie. Jego matce było na imię Abija, córka Zachariasza. Czynił on to, co było słuszne w oczach pańskich, podobny we wszystkim do tego, co czynił jego przodek Dawid. On to w pierwszym roku swego panowania, w miesiącu pierwszym, otworzył bramy świątyni pańskiej i naprawił je. Wprowadził kapłanów i lewitów i zgromadził ich na dziedzińcu wschodnim. Potem im rzekł: posłuchajcie mnie, lewici. Teraz oczyśćcie siebie i oczyśćcie dom Pana, Boga ojców waszych. Usuńcie to, co nieczyste, z miejsca świętego. Albowiem sprzeniewierzyli się nasi przodkowie i czynili to, co jest złe w oczach Pana Boga naszego. Opuścili Go i odwrócili twarz od przybytku pańskiego, a tyłem do Niego się obrócili. Zamknęli bramy przedsionka i pogasili lampy, nie składali w świątyni ofiar kadzielnych ani całopaleń Bogu Izraela. Dlatego spadł gniew Pana na Judę i na Jerozolimę. I uczynił On z nich przedmiot lęku, zdumienia i drwin, jakieście sami widzieli swoimi oczyma. Oto dlaczego nasi przodkowie padali od miecza, a synów naszych, nasze córki i nasze żony uprowadzono do niewoli. Teraz noszę w sercu zamiar zawarcia przymierza z Panem Bogiem Izraela, aby odwrócił od nas płonący swój gniew. Synowie moi, nie bądźcie teraz niedbali, bo wybrał was Pan, abyście stali w Jego obecności, abyście byli dla Niego sługami do Jego rozporządzenia i składali Mu ofiary kadzielne. Powstali wtedy lewici: Machat, syn Amasaja, Joel, syn Azariasza z synów Kehata, a z synów Merariego, Kisz, syn Abdiego, i Azariasz, syn Jaleela. A z Gerszonitów Joach, syn Zimmy, i Eden, syn Joacha. A z synów Elisafana, Szimry i Jejel. Z synów Asafa, Zachariasz i Mataniasz. Synów zaś Hemana, Jechiel i Szimei. Synów Jedutuna, Szemajasz i Uziel. Zebrali oni swych braci i oczyścili się, a później na rozkaz króla według przepisów Pana wkroczyli, by oczyścić świątynię pańską. Weszli także kapłani do wnętrza świątyni pańskiej, aby ją oczyścić. Cokolwiek nieczystego znaleźli w świątyni pańskiej, wszystko wyrzucili na dziedziniec świątyni pańskiej. Następnie brali to lewici, wynosili na zewnątrz i wrzucali do potoku Cedron. Zaczęli oczyszczanie w pierwszym dniu miesiąca pierwszego, a w dniu ósmym tego miesiąca weszli do przedsionka pańskiego. Dokonywali oczyszczenia świątyni pańskiej przez 8 dni. W 16 zaś dniu pierwszego miesiąca zakończyli. Udali się następnie do samego króla Ezechiasza i oświadczyli: oczyściliśmy całą świątynię pańską, ołtarz całopalenia i wszystkie jego sprzęty, stół chlebów pokładnych i wszystkie jego naczynia. Wszystkie też naczynia, które zbezcześcił król Achaz w czasie swego panowania, gdy się sprzeniewierzył, na nowo ustawiliśmy i poświęcili. Oto one są przed ołtarzem pańskim. Stał król Ezechiasz, zebrał naczelników miasta i poszedł do świątyni pańskiej. Przyprowadzono wówczas 7 młodych cielców, 7 baranów, 7 jagniąt i 7 kozłów na ofiarę przebłagalną za królestwo, za świątynię i za Judę. Następnie polecił kapłanom, synom Aarona, by złożyli całopalenia na ołtarzu pańskim. Zabito te cielce, a kapłani wzięli z nich krew i pokropili ołtarz. Następnie, zabiwszy barany, pokropili krwią ołtarz. zabili jagnięta i skropili krwią ołtarz. Przyprowadzili potem kozły przeznaczone na ofiarę za grzech przed króla i zgromadzenie, aby włożyli na nie ręce. Potem kapłani je zabili, a ich krew wylali na ołtarz jako ofiarę przebłagalną dla zadośćuczynienia za całego Izraela, albowiem król nakazał całopalenie i przebłagalną ofiarę za całego Izraela. Postawił też lewitów w świątyni pańskiej z cymbałami, harfami i cytrami, według polecenia Dawida i Gada, widzącego królewskiego, oraz proroka Natana. Rozkaz bowiem pochodził od Pana za pośrednictwem jego proroków. Stanęli więc lewici z instrumentami Dawida, a kapłani z trąbami. Wtedy rozkazał Ezechiasz złożyć na ołtarzu całopalną ofiarę, a skoro rozpoczęło się całopalenie, zaczęto śpiewać pieśń ku czci Pana przy wtórze trąb i instrumentów króla izraelskiego Dawida. Całe zgromadzenie oddało pokłon, a pieśń rozbrzmiewała i trąby grały. Wszystko to trwało aż do końca ofiary całopalnej. Gdy zakończono całopalenia, król i wszyscy, którzy byli przy nim, upadli ze czcią na kolana i oddali pokłon. Król Ezechiasz i naczelnicy rozkazali lewitom wysławiać Pana słowami Dawida i widzącego Asafa. Oni zaś wysławiali aż do radosnego uniesienia, padali na kolana i oddawali pokłon. W końcu przemówił Ezechiasz: teraz na nowo poświęciliście się dla Pana. Przystąpcie i przynoście ofiary krwawe i dziękczynne do świątyni pańskiej. Wnosiło więc zgromadzenie ofiary krwawe i dziękczynne, a każdy, kto pragnął, składał również ofiary całopalenia. Liczba zaś całopaleń, które przynieśli do świątyni, była następująca: cielców 70, baranów 100, jagniąt 200. Wszystko to na ofiarę całopalną dla Pana. Jako święte dary złożono cielców 600, a owiec 3000. Za mało jednakże było kapłanów i nie zdołali obedrzeć ze skóry wszystkich ofiar całopalnych. Wsparli ich więc bracia ich lewici, aż do zakończenia pracy, aż się kapłani oczyścili. Lewici bowiem byli gorliwsi do poświęcenia się niż kapłani. Obfite także całopalenie złożono oprócz tłuszczu ofiar biesiadnych i oprócz ofiar płynnych. Tak to wznowiona została służba Boża w świątyni pańskiej. Uradował się wówczas Ezechiasz i cały lud, że Bóg takim duchem natknął lud, rzecz ta bowiem została szybko dokonana.